Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, Magda Jasińska i Ewa Dąbska. Witamy i zapraszamy w tej części pierwszej. Przyjrzymy się wydarzeniom, które w naszym regionie, mimo wakacji, odbywają się i to z wielkim sukcesem. Paderewski Piano Akademii, nie boję się tego powiedzieć, jedyna na świecie akademia muzykowania pianistów, którzy mogą ćwiczyć swój warsztat i interpretację koncertów wraz z orkiestrą symfoniczną. Wydarzenie, które początek miało miejsce przed 8 laty, dzisiaj już zakończyła się pierwsza tura 9. edycji. I jak się okazuje, to był strzał w dziesiątkę, bo w tej chwili już organizatorzy nie muszą poszukiwać uczestników, a uczestnictwo wcale nie jest takie tanie. Przemysław Hiugajski, liczymy, który raz jest pan tutaj na Paderewski Piano Akademii.
I wychodzi, że 7 już w tej 9-letniej historii, także czuję się jak u siebie w domu. Zresztą w zasadzie jestem u siebie w domu jako człowiek pochodzący z tego regionu. Zawsze bardzo chętnie przyjmuję te zaproszenia. Już w sierpień zawsze mam zarezerwowany czas właśnie na Paderewski Piano Akademii.
Dla wszystkich tych uczestników i młodszych i starszych i bardziej doświadczonych i mniej doświadczonych jest to jednak wyjątkowy czas współpracy z orkiestrą. Tak bliskie i tak dokładnej właściwie, bo każdemu poświęcacie czas.
Na pewno dla wielu z nich jest to pewnie pierwszy kontakt z orkiestrą i z graniem z orkiestrą, chociaż mamy też tutaj wielu uczestników, którzy regularnie przyjeżdżają i też nie są pierwszy czy drugi raz na tych kursach mistrzowskich. Więc no, na pewno dla tych młodych ludzi, a podczas tej edycji obrodziło taką naprawdę młodzieżą, a wręcz dziećmi na pograniczy młodzieży, bo chyba najmłodszy uczestnik ma 10 lat, ale są też 12-latkowie, 14-latkowie, więc na pewno dla nich to jest bardzo duże przeżycie, już sam fakt bycia otoczonym jednak taką gromadą innych muzyków zawodowych potrafi paraliżować, ale radzą sobie bardzo dobrze i czynią szybkie postępy w większości.
No właśnie, czy oni już przygotowują sobie grunt pod swoje pierwsze konkursy, bądź też kolejne? Oni ćwiczą ten program, który będą ogrywać na konkursach?
Zapewne w iluś przypadkach tak. Trudno mi powiedzieć, jak częste są to przypadki, ale pamiętam jedną z edycji tuż przed konkursem chopinowskim, to w zasadzie 90% uczestników grała koncerty Chopina, więc myśmy tak z jednego koncertu Chopina na drugi, z drugiego na pierwszy, z pierwszego na drugi i w zasadzie cały Paderewski Piano Akademii był pod szyldem koncertów Chopina. Teraz mamy na szczęście większą różnorodność. Mamy koncerty Mozarta, Beethovena, Schumana, Griega, Saint-Saensa, więc jest zdecydowanie to ciekawsze zajęcie i dla orkiestry, i dla dyrygenta, kiedy jest taki płodozmian utworów.
My name is Chen Shengye.
Mam 16 lat, chodzę do szkoły imienia Rubinsteina, do klasy talentów.
Jak długo jesteś w Polsce?
4 years already. I was arrived here when I was 12.
Jestem tu 4 lata, przyjechałem w wieku 12 lat. Uczę się u pani profesor Marii Murawskiej.
My name is Alyssa Kok. I'm from Singapore.
Pochodzę z Singapuru, ale teraz mieszkam w Salzburgu. Niedługo będę miała 15 lat. Studiuję na Uniwersytecie Mozartinum w Salzburgu. Mam także polskiego profesora w Katowicach. To błyskotliwy, znakomity nauczyciel. Dlatego często przyjeżdżam do Polski. Teraz uczestniczę w Paderewski Piano Akademii, ponieważ cudownie jest grać z orkiestrą.
And when I play with an orchestra, it is so different from playing solo.
To coś zupełnie innego niż gra solowa. To jest jak bezkres, nieskończoność. Jesteś na scenie z wieloma ludźmi i musisz się z nimi skomunikować.
And the audience as well.
Bycie tutaj to dla mnie przywilej. Chciałabym być pianistką koncertującą, może wezmę udział w dużych konkursach w przyszłości. Chcę też brać udział w festiwalach. Pragnę częściej przyjeżdżać do Polski. Występowałam już na festiwalu Chopinowskim w Dusznikach.
Nazywam się Manuela Majkut, mam 17 lat, jestem z Torunia, ale uczę się w szkole muzycznej w Bydgoszczy pod kierunkiem pani profesor Marii Murawskiej.
I jak rozumiem, to są twoje pierwsze spotkanie w ogóle z orkiestrą, czy już wcześniej miałaś okazję grać z orkiestrą?
Tylko jak miałam 9 lat na 2 fortepiany, ale nie było to jeszcze zbyt duże doświadczenie, więc mogę powiedzieć, że to jest mój pierwszy raz z orkiestrą.
I jak się czujesz tutaj już po kilku dniach pracy z orkiestrą?
Bardzo dobrze, naprawdę dobrze mi się bardzo współpracuje z orkiestrą i myślę, że chętnie jeszcze raz bym wzięła udział w podobnych warsztatach, gdzie można właśnie spróbować grać z orkiestrą.
A jakie masz właśnie plany? To samo pytanie do koleżanki kierowałam przed chwilą. Czy myślisz, że konkursy są na przykład sposobem zdobycia świata i wybicia się po prostu?
Tak, konkursy może nie są najprzyjemniejszą formą dla uczestnika, jednak jest to zdecydowanie forma, gdzie można się wybić, przebić i pokazać światu. No, oczywiście mam plany na kolejne konkursy. Takie warsztaty są też dobrą formą do przygotowania się w konkursie, w którym jednym z etapów trzeba zagrać właśnie koncert z orkiestrą.
A nad czym pracujesz? Jaki koncert wybrałaś?
Koncert Emol Fryderyka Chopina.
A który ty koncert wybrałeś?
Tak samo jak on.
Rozumiem, że przygotowujesz się do jakiegoś konkursu?
Tak, konkursu Rubinstein. I will ready to that competition.
Ten koncert zagram w finale. Będę grała piąty koncert Beethovena, jego pierwszą część, w niedzielę.
Oni na co dzień mają zajęcia z profesorami, którzy tutaj wykładają, ale potem pan dostaje ich pod swoje ręce i co pan jeszcze musi zrobić z nimi?
Profesorowie, tak sądzę, skupiają się na tych aspektach czysto pianistyczno-interpretacyjnych. Moja rola polega tutaj na tym, żeby uczulić ich na te aspekty orkiestrowe, to znaczy w których momentach jest bardzo istotne, żeby oni na przykład spojrzeli na dyrygenta, w których momentach, jakich instrumentów warto, żeby słuchali grając. I to są tego typu już bardzo takie techniczne, praktyczne wskazówki, które potem, kiedy kolejny raz przyjdzie im wystąpić z orkiestrą w tym repertuarze, już będą wiedzieli, jak się zachować, na co zwracać uwagę, co jest istotne, gdzie trzeba wytężyć słuch i nie tylko skupić się na swojej partii, ale właśnie też rejestrować to, co się dzieje naokoło. A gdzie można zupełnie swobodnie płynąć ze swoją interpretacją.
To jest też i bardzo wyczerpująca dla pana praca, bo jest pan takim trochę ich przewodnikiem, wprowadzającym w ten świat pracy z orkiestrą. Co pan wynosi z tych warsztatów, z tego kursu?
No cóż, każda praca męczy. To jest jakby truizm. Natomiast dla mnie to ma też niezaprzeczalną wartość. Ja w zasadzie tutaj uczestnicząc w tylu edycjach, na żywym materiale nauczyłem się w zasadzie całego repertuaru pianistycznego, koncertowego. Więc już od tych kilku edycji w zasadzie nie ma takich tutaj pozycji, które by mnie zaskakują, czy których musiałbym się jakoś specjalnie uczyć na ten kurs. Więc dla mnie to też była duża wartość. Taka czysto edukacyjna. No poza tym, no cóż, dla dyrygenta kontakt z orkiestrą jest jakby tym chlebem powszednim, tym, czego on chce i tym, czym się zajmuje. Więc zawsze z dużą przyjemnością przyjeżdżam tutaj popracować nad arcydziełami, co tu dużo mówić. To też jest wspaniałe doświadczenie.
A to, że zmieniliście otoczenie, próbujecie i spotykacie się, pracujecie państwo dzisiaj w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, tej nowej, przy Gdańskiej, to jest różnica. No Ostromecka jest pięknym miejscem, tak. Ale jednak sala nie jest chyba taka.
Tak, od strony takiej czysto techniczno-pracowniczej na pewno to miejsce jest dużo bardziej komfortowe, no bo dysponujemy dużo większą przestrzenią, wszyscy się swobodnie mieszczą, nie trzeba się przepychać, tak jak to bywało w tej niewielkiej sali w Ostromecku. No odszedł oczywiście cały ten urok Ostromecka, pałacu, ogrodu, urok tego, że wszyscy byli tam w jednym miejscu i próby odbywały się w tym samym miejscu, gdzie uczestnicy byli zakwaterowani, więc tam atmosfera była zupełnie inna w Ostromecku, dużo bardziej jakby taka familijno, czasami wręcz rekreacyjna, no bo można było wieczorem się przejść w pięknych okolicznościach przyrody. No tutaj jest duże miasto, więc myślę, że też dla uczestników takie duże miasto wnosi jakieś swoje uroki.
Ale też profesjonalna sala z klimatyzacją,
tak,
co też jest ważne.
Oczywiście, to pod tym względem to zdecydowanie możliwość próbowania w tej sali, w Akademii Muzycznej jest zdecydowanie bardzo dużym pozytywem zmiany.
I dostęp do instrumentów, prawda?
Tak, tak, oczywiście. Thank you.
Paderewski Piano Akademii, jak już powiedziałam, zakończyła się pierwsza tura, a rozpoczęła druga tura, więc przyjeżdżają pianiści z różnych stron świata, bardzo dużo przedstawicieli krajów azjatyckich, którzy już jednak od jakiegoś czasu studiują i ćwiczą w europejskich konserwatoriach i akademiach muzycznych. To była relacja z pierwszej tury Paderewski Piano Akademii. Oczywiście dzisiaj koncert drugi, kończący ten turnus. Koncert odbył się w Chełmnie, a już za tydzień, w sobotę i niedzielę, kolejne koncerty podsumowujące drugi tydzień pracy. Te koncerty odbędą się w Dworze Artusa w Toruniu i w Bydgoszczy. A teraz przenosimy się na rzekę muzyki. Przenosimy się też w czasie, bo to będzie rozmowa z Triem Animato. Zespół Animato, zespół harmonijek ustnych, który gościł na rzece muzyki przed tygodniem. Zespół Animato ze Szczecina przyjechali do nas.
Piotr Bieliński, harmonika akordowa.
Marek Jaroszyński, harmonika chromatyczna.
Piotr Włodarczyk, harmonika basowa.
Zdaje się, że pan jest chyba tu najważniejszy, jeśli chodzi o melodykę.
Tak, ja gram główną melodię na harmonice chromatycznej, inaczej zwana harmoniką melodyczną.
Właśnie, to może panowie opiszą naszym słuchaczom, cóż to są za harmonijki, bo harmonijka ustna taka, to się nam wydaje, że każdy ją zna, w dzieciństwie się tym bawił, ale to nie jest prawda.
Tak, harmoniki różnią się i budową, i wielkością, i typem. Rozróżniamy generalnie trzy rodzaje harmonijek, które można zastosować do gry zespołowej. To jest taki podstawowy skład tria harmonijek ustnych, czyli harmonika chromatyczna, która gra główną melodię. Ona jest ani duża, ani mała. Ma powiedzmy średnią wielkość, jest to instrument solowy. Ma taką przesuwkę chromatyczną z boku, która podwyższa i obniża dźwięk o pół tonu. Bez wciśniętej przesuwki mamy białe klawisze fortepianu, obrazowo rzecz ujmując, a po wciśnięciu przesuwki pojawiają się wszystkie półtony, czyli czarne klawisze fortepianu. W jednej dziurce mamy cztery dźwięki, dwa na wdechu i dwa na wydechu.
No prawie już się nauczyłyśmy. Tu mamy inną harmonikę akordową, tak?
No i harmonika akordowa to tak wizualnie to jest największa jakby, chociaż ona jest tak naprawdę najdłuższa. 62 cm długości, dwa rzędy poukładanych dźwięków. Dźwięki są poukładane w akordy. Troszeczkę to ułożenie przypomina ułożenie w lewej części akordeonu, czyli tych guziczków w lewej ręce. Można powiedzieć, że harmonika, która służy do wybijania rytmu i budowania harmonii, bo dźwięki ułożone są w akordy. Są wszystkie praktycznie stosowane akordy w muzyce.
Trójdźwięki czy...
Nie, to
czy...
jest po 8 dźwięków tak, akord, tak żeby spektrum akustyczne było jak najszersze. Żeby w szczegóły wejść, to są tam akordy durowe, molowe, septymowe, zwiększone i zmniejszone. Czyli praktycznie wszystko, co jest możliwe do zagrania, jest możliwe do zagrania właśnie na tej harmonice akordowej, jeśli chodzi oczywiście o akompaniament.
A tu mamy harmonijkę basową.
Tak, moja nie jest najdłuższa, ale jest najcięższa. Kiedyś myślałem, że waży 3 kilo, ale koledzy mówili, że po mojej posturze nie wygląda i ją dokładnie zważyliśmy i wyszło 2,5 kilo.
Tę podstawę basową daje, tak?
Tak. Harmonika basowa jest dwurzędowa. Na jednym rzędzie, obrazowo rzecz mówiąc, są białe klawisze fortepianu, na górnym rzędzie są czarne, więc mamy pełną spektrum, pełną gamę chromatyczną. Na tym instrumencie, odróżniając od innych harmonii, gra się tylko na wydechu, czyli ja tylko wdmuchuję w nią powietrze, nie wciągam.
Rozumiem, że jak pan wciąga powietrze, to nie ma dźwięku.
Tak, ona się zadławi, nie wydobędzie żadnego dźwięku. Muszę w nią dmuchać, po prostu wypuszczać powietrze ciągle i łapać momenty, gdzie mogę je zaciągnąć.
Czyli mogą panowie zagrać wszystko tymi harmonikami i też tak jest. Może troszeczkę nie lubimy pewnie takiego pytania, jak to się zaczęło, ale powiedzcie, kiedy się zdecydowaliście, że ten zespół założycie, co jesteście w stanie dać publiczności tymi harmonikami?
Znaczy, żaden z nas tutaj, członków tria zespołu nie założył, bo założycielem zespołu jest Jerzy Grzesiukiewicz, szczeciński muzyk, nauczyciel akordeonu, który pod koniec lat 70. tak się zafascynował harmoniką ustną, że postanowił założyć taki zespół. Ale to sama chęć i pasja nie wystarczyła. Musiały być jeszcze spełnione pewne warunki. Trzeba było mieć dostęp do instrumentów. A tak się złożyło szczęśliwie, że w sklepie muzycznym w Szczecinie była jedyna dostawa 3 kompletów harmoniek ustnych, właśnie takich, na których my gramy. I wszystkie 3 komplety pan Jurek bez wahania wykupił dokładnie i postanowił ten zespół założyć, a członków zespołu, można tak powiedzieć, werbował spośród swoich uczniów, których nauczał gry na akordeonie.
Nie wszyscy jesteście akordeonistami, też mamy pianistę.
Tak, ja zaczynałem, można powiedzieć, przygodę z muzyką jako mały chłopiec, właśnie rozpoczynając od nauki gry na fortepianie. Także każdy z nas miał tutaj takie solidne podstawy muzyczne, żeby zacząć grać na harmonijce ustnej, ponieważ w Polsce nie ma generalnie szkół, a już w szczególności wyższych uczelni muzycznych, gdzie naucza się gry na harmonijce ustnej. Są pojedynczy nauczyciele, którzy też byli wcześniej samoukami i uczą swoich uczniów, ale to jest w bardzo ograniczonym zakresie. Natomiast my musieliśmy mieć podstawy muzyczne wzięte i tą wiedzę muzyczną wziętą z innych instrumentów. To bardzo, bardzo pomogło.
No właśnie, czy pomogła panom wiedza i znajomość gry na akordeonie?
No, wiele rzeczy jest, bym powiedział, wspólnych, tak? Oczywiście poza wydobyciem dźwięku, czyli jakby ruchem powietrza przez strojki, to jest pierwsze podobieństwo. No, cała reszta już się różni, tak? Czyli sposób budowania, tak, dźwięku, tu robimy to ustami, własnymi płucami, a w akordeonie robi się to oczywiście miechem. I można powiedzieć, że oczywiście cała podstawa muzyczna, czyli cała edukacja, teoria muzyki, to oczywiście i doświadczenie muzyczne jakieś, które się zdobyło na innym instrumencie, również bardzo tutaj pomaga.
A jak szybko w ogóle nauczyliście się, opanowaliście swoje instrumenty?
Tutaj to można różnie odpowiedzieć, bo sama gra się pojawia szybko, natomiast już taka pewność siebie i na przykład taki element jak zawroty głowy, to przy dmuchaniu, instrumenty dęty mają to do siebie, to jest indywidualna sprawa. Po prostu jak się za długo gra, to pojawiają się zawroty głowy. Trzeba przerwać i potem można wrócić. No i one z czasem znikają. No jak każdy instrument, wbrew pozorom, nie jest to taki łatwy instrument. Stąd też niewiele osób tak naprawdę na świecie profesjonalnie gra na tym instrumencie. Przeważnie to się kończy tak, że na przykład podoba się komuś harmonika ustna, obserwuje jakiegoś harmonikarza, o, fajnie gra, biorę ten instrument do ręki i się co okazuje, że tak naprawdę nie potrafię zagrać tego, co ktoś, a wydaje się, że to było takie proste, więc trzeba na tym instrumencie jednak ćwiczyć.
Znamy tu chociażby Sławka Wierzchowskiego, który organizuje festiwal Harmonika Bridge, ale wy, panowie, już zwiedziliście różne festiwale i też dzięki temu potem staliście się jurorami na tych festiwalach, tak więc ta kariera dosyć szybko się rozwinęła.
Wcześniej, jeszcze w latach 90. startowaliśmy w konkursach muzycznych dedykowanych harmonice ustnej. Wygraliśmy światowy konkurs gry na harmonice ustnej w miejscowości Trossingen. To są takie mistrzostwa świata w grze na harmonice ustnej organizowane przez Światową Federację Harmoniki Ustnej raz na 4 lata, więc to też podkreśla prestiż tej imprezy. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej też są raz na 4 lata,
a nie
igrzyska, dokładnie. Także my wyciężyliśmy tutaj, solidnie się przygotowaliśmy, wykonywaliśmy m.in. walca cis-moll Fryderyka Chopina, co było bardzo docenione przez jury, również muzykę Mozarta i od tej pory już nie startujemy w konkursach muzycznych, tylko jesteśmy zapraszani do jury?
Ten wasz repertuar jest bardzo szeroki, właśnie od utworów klasycznych po utwory rozrywkowe. Taka była myśl, jak był założony ten zespół, bo nie ma z nami założyciela, żeby ten repertuar tak mocno rozszerzyć.
Ja bym powiedział, że klient nasz pan, po prostu dostosowujemy się do tego, co publiczność lubi słuchać i staramy się dobierać repertuar nie może pod kątem, że gramy repertuar czy tylko klasyczny, czy tylko rozrywkowy, ale raczej staramy się grać szlagiery po prostu. Szlagiery rozrywkowe, szlagiery muzyki klasycznej, szlagiery jazzowe, więc to, co jak gdyby ma wzięcie, to, co ma popyt, bardzo chętnie to gramy.
Co gracie z największą przyjemnością? Co wam sprawia? Jaki repertuar największą przyjemność?
To znaczy, no tak jak Piotrek tutaj wspominał o muzyce klasycznej, ona jest najbardziej wymagająca, ona pokazuje tutaj pełnię możliwości tych instrumentów, więc na pewno lubimy grać muzykę klasyczną. Takie utwory jak Marsz Turecki Mozarta, czy chociażby Lot Czmiela, tak, które wymagają bardzo już tutaj wysokich umiejętności i są po prostu dla muzyka grającego na harmonice wyzwaniem. Ale również lubimy utwory rozrywkowe, gdzie jest bogata harmonia, gdzie jest ciekawy rytm. Generalnie na harmonicy ustnej można zagrać wszystko, tak? Ale nie wszystko dobrze zabrzmi. Piotrek powiedział przed chwilą, że klient nasz pan, tak? Ale no, na przykład muzyki disco polo nie graliśmy, nie zagramy i grać nie będziemy, bo ona na pewno dobrze na harmonice nie zabrzmi.
A jest jakaś granica umiejętności? Czy już jesteście na tym top of the top i teraz już możecie tylko grać,
odcinać kupony?
Czy jest jakaś droga przed wami w górę?
Ja myślę, że tu są naprawdę nieograniczone możliwości, bo naprawdę nie wiemy, kiedy są górne granice możliwości. Myślę, że takie granice wyznacza głównie wiek. I tutaj pewne możliwości fizyczne, tak? Także kiedy nastąpi kres naszych możliwości, to my nie wiemy, ale cały czas tutaj widzimy, że coś można zrobić nowego i tą jeszcze ten repertuar by pchnąć do przodu. Czasami sami jesteśmy zaskoczeni. Sami siebie zaskakujemy.
Ciągle uważamy, że wszystko jeszcze przed nami.
Utwory, które kiedyś wydawały nam się nie do zdobycia, aranżujemy z powodzeniem i wracamy do niektórych pozycji i po prostu one na ten moment nam zaczęły wychodzić, a kiedyś było z tym ciężko, bo też trzeba wspomnieć, że na takie zespoły jak nasze nie ma aranżacji. To jest cały repertuar, który gramy, to jest nasza praca. Przearanżowanie utworów, które nam się podobają na tak ten skład harmonijkowy. Nie wszystkie utwory też, które zaczynamy, za które się bierzemy, nie wszystkie doprowadzamy do końca, bo na przykład, tak jak mówił Marek, nie wszystko nam brzmi. Czasami jest fajny utwór, jakiś szlagier lata grany w radiu, co wydawałoby się fajnie by było zrobić na harmonijki, bo publika na pewno by chciała usłyszeć podczas koncertów. Natomiast bierzemy się za taki utwór i czasami musimy odpuścić.
Czasami ograniczenia instrumentu po prostu powodują, że trzeba odpuścić sobie.
Ucz zielonych, bym powiedziała, nie będzie.
Nie będzie. Nie przynajmniej znamy ten utwór, przynajmniej na rzece muzyki nie będzie.
Jeszcze wróćmy, jeszcze chciałabym spytać, czy instrumenty to jest drogie hobby w waszym przypadku, no bo to już nie są te harmoniki, które można kupić, można było kupić dawniej nawet w kiosku ruchu. To są przecież normalne, poważne, profesjonalne instrumenty.
Tak, taki komplet trzech harmonijek to jest koszt wielkości około 15 tysięcy złotych, także to są instrumenty, które oczywiście o wiele więcej kosztują, ale to jednak jest znaczący koszt, biorąc pod uwagę to, że takich kompletów trzeba mieć co najmniej kilka instrumentów.
Ile macie kompletów teraz podczas Rzeki Muzyki?
Ja mam kilka swoich harmonijek chromatycznych, a Piotrowie...
Dwa. Dwie harmonijki.
Dwa.
To jeszcze fragment muzykowania Tria Animato. A przed nami już czas powoli nie oglądać się na wakacje, a raczej przyjrzeć się temu, co będzie się działo w naszym regionie już we wrześniu. 11 września rusza 55. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. O tym festiwalu, o programie mówią dyrektor Filharmonii Pomorskiej Maciej Puto i zastępca dyrektora Cezary Nelkowski.
Dziękuję naszym melomanom, dziękuję wszystkim muzykom obu orkiestr, gratulując również raz jeszcze Orkiestrze Kameralnej Kapela Bydgoszczyzna najnowszego trofeum, czyli Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za całokształt. A po tych 55 latach to, myślę, ważne wyróżnienie, znaczące, a i wzruszenie Kapeli Bydgoszczyzna obserwowaliśmy podczas gali w Toruniu w Jordankach.
Cezary Nelkowski, zastępca dyrektora Filharmonii Pomorskiej.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. 55. Bydgoski Festiwal Muzyczny już za progiem, tym razem pod hasłem Polska i jej sąsiedzi. I nie tylko sąsiedzi stricte geograficzni, ale także sąsiedzi wewnętrzni. Będziemy starać się pokazać odrobinę kultury Romów, będziemy starać się także zaprezentować kulturę żydowską. 11 koncertów bardzo różnorodnych, ale myślę, że tradycyjnie nasi melomani wybiorą to, co ich najbardziej będzie interesowało, to, co przypadnie im najbardziej do gustu. Tym razem dość nietypowo, bo inauguracja festiwalu poprzedzi preludium do niego. 11 września festiwalowe preludium, w którym wystąpi Józef Malowany, a więc kantor synagogi w Nowym Jorku przy 5 Avenue, a więc jeden z najwybitniejszych śpiewaków, nazywany często Pavarottim synagogi. Śpiewa nie tylko pieśni synagogalne, ale także repertuar koncertowy u nas, oczywiście w tradycyjnym repertuarze pieśni synagogalnych. A skoro pieśni synagogalne, to jedyny w Polsce chór synagogalny, chór synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka. Ci artyści ze sobą już współpracowali w przeszłości, nagrali także płytę. Myślę, że będzie to nie lada gratka dla naszych melomanów. Data koncertu, data tego preludium też nieprzypadkowa. 11 września i kantor Malowany z Nowego Jorku, a więc będziemy też wspominać ofiary tamtego tragicznego wydarzenia. Chciałbym jeszcze dodać, że Józef Malowany jest obecnie Nowojorczykiem, ale ma też odrobinę tej krwi polskiej w swoich żyłach. Wspominał też o tym właśnie, że jego korzenie pochodzą z obszaru Polski, z obszaru naszych Kresów Wschodnich, a więc ma też tę wielką chęć powrotu na ziemię swoich przodków i zaprezentowania się podobnie na polskiej ziemi. Dlatego cieszymy się, że tego wybitnego śpiewaka będziemy gościć na festiwalowym preludium, a inauguracja festiwalu mówi sama za siebie. Jedna z najwybitniejszych współczesnych śpiewaczek, myślę, że chyba też jedna z najwybitniejszych sopranistek, Aleksandra Kurzak, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Powiem, że ci artyści spotkali się w ubiegłym roku w Sopocie w Operze Leśnej. Koncert, niesamowity, wielki sukces. I myślę, że tak samo bydgoscy melomani będą mieli okazję oklaskiwać wielką polską diwę.
No właśnie, jak udało się zaprosić Aleksandrę Kurzak, która ma kalendarz wypełniony, myślę, że na kilka dobrych lat do przodu.
Kilka dobrych lat do przodu. My też nie zapraszaliśmy jej teraz, tylko miało to oczywiście odpowiednie wyprzedzenie. Od dawna negocjowaliśmy z jej impresariem także warunki tegoż występu, bo można sobie wyobrazić, że artystka, którą goszczą najwybitniejsze sceny operowe od Metropolitan Opera po Covent Garden, występuje za honoraria odrobinę odbiegające od rzeczywistości, dla nas przynajmniej, ale udało się jakoś dojść do porozumienia i najważniejsze, że ta wspaniała artystka będzie miała możliwość zaprezentowania swojego wielkiego kunsztu w sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej, która jest genialna, jak Państwo wiecie, pod względem akustyki i każdy wspaniały głos brzmi w niej tym bardziej kryształowo, tym bardziej dźwięcznie, a więc będzie to naprawdę wielka gratka dla wszystkich melomanów. Będzie to 15 września w piątek o godzinie 19.
Co będzie śpiewać?
Będzie śpiewać tradycyjny repertuar włoski, a więc te utwory, które wszyscy najbardziej lubią. Będzie Verdi, Donizetti. Myślę, że to, co meloman chciałby usłyszeć, to właśnie na tym koncercie w programie tego koncertu się właśnie znalazło.
Przed nami kolejne koncerty, aż 9 kolejnych.
Kolejnych 9 koncertów i w niedzielę 17 września wybieramy się tradycyjnie na wycieczkę do Kruszwicy. Dzięki uprzejmości burmistrza miasta Kruszwica, melomani, którzy wybiorą się z Bydgoszczy, będą mogli popływać stateczkiem po Gople, będą mogli wskrabać się na Mysią Wieżę, ale przede wszystkim przyjadą na koncert do znakomitej kolegiaty świętego Piotra i Pawła o godzinie 17 w tym wspaniałym sakralnym wnętrzu. Zabrzmi muzyka dawna, zabrzmią hymny ku czci świętych czeskich, ale jak to bywało w dawnej historii, ci święci czescy byli także świętymi polskimi. Te nasze wspólne drogi historyczne się bardzo ze sobą wiążą, a wystąpi znakomity czeski zespół Schola Gregoriana Pragensis pod dyrekcją Dawida Ebena. Ci artyści już gościli w Bydgoszczy, byli gorąco oklaskiwani przez naszych melomanów, ale myślę, że w tym wnętrzu taki repertuar zabrzmi szczególnie interesująco, szczególnie szlachetnie. Kolejne koncerty to, tak jak wspomniałem, różnorodność i programowa, i wykonawcza. Amadeus, trudno uwierzyć, 50 lat temu Agnieszka Duczmal założyła tę czołową polską orkiestrę kameralną. Grają nieprzerwanie od 50 lat pod dyrekcją Agnieszki, która jest zaprzyjaźniona także od wielu lat z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy. Wielokrotnie występowała jako dyrygent, ale także jej zespół miał okazję prezentować się czy na festiwalach, czy na koncertach gościnnych. Tym razem właśnie z okazji tegoż półwiecza artyści pod dyrekcją swojej szefowej wraz z Jarkiem Żołnierczykiem jako solistą zaprezentują dzieła Beethovena, Twardowskiego i Czajkowskiego, a więc będziemy mieli taki konglomerat różnych kultur muzycznych, ale myślę, że znakomity koncert dla wszystkich melomanów. 22 września, kolejny piątek koncertowy, to koncert dedykowany Andrzejowi Szwalbemu, dyrektorowi Filharmonii, założycielowi Filharmonii Pomorskiej, twórcy bydgoskich festiwali muzycznych. I dyrektorowi Andrzejowi Szwalbe poświęcamy oczywiście jeden znakomity utwór Ryszarda Strausa, poemat Życie bohatera, który jakoś od paru dobrych lat się z dyrektorem łączy. Jakieś ważne wydarzenia, święta związane z rocznicami dyrektora Andrzeja Szwalbego, to właśnie Ryszard Strauss i poemat Życie bohatera rozbrzmiewa na naszej estradzie. Orkiestrą Filharmonii Pomorskiej dyrygować będzie Kai Buman, a dwóch solistów, Bartłomiej Nizioł i Denis Severin, a więc szwajcarska śmietanka, jakby powiedzieć, artystyczna, bo obaj na stałe pracują w Szwajcarii, zaprezentują koncert podwójny Johannesa Brahmsa, więc naprawdę arcydzieło muzyczne. No i Bartek Nizioł już wiele lat nie miał okazji występować na naszej estradzie, więc tym bardziej cieszymy się, że tego znakomitego skrzypka będziemy mogli znów gościć w Bydgoszczy. Kolejne koncerty 24 września zaprosiliśmy Orkiestrę Narodową z Wilna. Z Orkiestrą Narodową z Wilna złączeni jesteśmy przez jej wieloletniego, 50 lat szefa Juozasa Domarkasa, który wielokrotnie koncertował na naszej estradzie, ale od kilku sezonów jej szefem jest Modesta Spitrena, z którego również oklaskiwaliśmy podczas mijającego sezonu, i właśnie z Modestasem Pitrenasem, z Muzą Rubicki-Kajtę przyjadą ci artyści, aby zaprezentować się bydgoskiej publiczności. Myślę, że to zawsze jest gratka dla melomanów, jeśli możemy gościć wielki zespół symfoniczny, jeszcze na dodatek znakomicie grający. W mijającym sezonie była to orkiestra węgierska, teraz orkiestra litewska, więc zobaczymy, jak Litwini, zespół z Wilna, będzie prezentował utwory Czajkowskiego, Ciurlenisa i Ludwika van Beethovena. Z kolei 26 września taki koncert, może odrobinę lżejszy w swoim wymiarze, ale też niezwykle ciekawy. Pogranicze, śpiewy polskie, ukraińskie i ruskie. Będą to dawne pieśni polskie oraz kanty ukraińskie i ruskie z okresu mniej więcej muzycznego baroku, można by powiedzieć. Ale to są takie pieśni i kanty, które rozbrzmiewały wszędzie. I w karczmach, i na rynkach, i na dworach, i w domach. A więc posłuchamy takiej muzyki użytkowej, rozrywkowej, można powiedzieć, tamtego czasu w znakomitym wykonaniu. Będzie Kamerata Krakowia, będzie Dmytro Chubiak, bandurzysta z Ukrainy, no i będzie gwiazda Jacek Wójcicki, który znakomicie na pewno zaprezentuje ten repertuar. A więc będziemy podziwiać muzykę sąsiadów naszego kraju, ale tak trzeba powie przesunąć te granice. Wówczas to będziemy słuchać muzyki z naszych kresów wschodnich, z obszaru dawnej Polski, to co w naszym repertuarze koncertowym wówczas się znajdowało. Cóż dalej? Bracia z południa, orkiestra kameralna Kapela Bydgoszczensis pod dyrekcją Kaja Bumana i Ingrida Agapowa, sopranistka przez wiele lat związana z Bydgoszczą, absolwentka naszej Akademii Muzycznej. Wielokrotnie prezentowała się tutaj na naszej estradzie. Teraz wyjechała w swoje rodzinne strony, ale z wielką przyjemnością powraca do Bydgoszczy. Zaprezentuje Mikulasa Schneidera-Trnawskiego wybór pieśni, a więc będziemy mieli odrobinę naszej muzyki od naszych południowych sąsiadów. Będzie Józefa Suka, Serenada, opus 6, ale będą też dzieła polskich kompozytorów Henryka Mikołaja Góreckiego, 3 utwory w dawnym stylu i suita staropolska Andrzeja Panufnika. W ubiegłym roku gościliśmy Lady Kamilę Panufnik. Może uda się też namówić na przyjazd na tegoroczny festiwal. Mamy taką nadzieję. 29 września Ruska Dusza. Aleksander Anisimow, dyrygent, który z powodzeniem szefuje orkiestrze w Samarze. Był swego czasu szefem orkiestry irlandzkiej, Narodowej Orkiestry Irlandzkiej, ale jest związany z orkiestrą w Mińsku, tym razem z naszymi bydgoskimi symfonikami. Zaprezentuje, myślę, że bardzo ciekawy repertuar, bo po raz pierwszy, chyba od niepamiętnych czasów, jako instrument solowy zaprezentowane zostaną cymbały. Będzie to drugi koncert na cymbały białoruskie i orkiestrę Dmitrija Smolskiego, a więc trochę odrobinę może odbiegające od naszego właśnie typowego repertuaru, ale myślę niezwykle ciekawa forma prezentacji muzycznej naszych białoruskich z kolei sąsiadów. Prócz tego dzieła Beethovena i Czajkowskiego, Irina Krikunowa sopran i Irina Michajłowa cymbały, a więc mamy też artystów właśnie z naszej wschodniej granicy. 1 października Międzynarodowy Dzień Muzyki, to tu z kolei prezentacja kultury Romów, harfy papuszy, znakomite porcja muzyki Jana Kantego Pawluśkiewicza w wykonaniu znakomitych polskich śpiewaków Elżbiety Towarnickiej, Iwony Sochy, Magdaleny Idziki, Tomasza Raka. Będzie chór Opery Nowa w Bydgoszczy, nasza orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Ewy Strusińskiej. Po raz pierwszy ta młoda dyrygentka będzie miała okazję zaprezentować się u nas w Bydgoszczy. Znakomicie sobie z tym dziełem poradziła, bo właśnie przed kilkoma dniami występowała w tymże programie z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Koncert tam również spotkał się z wielkim aplauzem. Myślę, że bydgoscy melomani również docenią to dzieło Jana Kantego Pawluśkiewicza, więc harfy papuszy, odrobina romskiego klimatu. No i na zakończenie 55. Bydgoskiego Festiwalu dzwony, poemat Rachmaninowa z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej, chóru Filharmonii Łódzkiej, z którą też współpracujemy już od dłuższego czasu, Mykoła Diadziura, więc jeden z najwybitniejszych dyrygentów ukraińskich, absolwent studiów muzycznych pod kierunkiem Romana Kaufmana, więc wielkiego światowego autorytetu, z którym nasza orkiestra przez kilka lat była także blisko związana, i troje solistów Teatru Wielkiego w Kijowie. Mam nadzieję, że to będzie też ciekawa porcja muzyki. No i mamy parę jeszcze dodatkowych oczywiście dźwięków, które na tym koncercie zostaną zaprezentowane. Mianowicie Aleksandra Rodina, 7 ostatnich słów Chrystusa, to współczesny utwór ukraiński. Oprócz tego Franza Schuberta, 8 symfonia H-moll niedokończona, a więc dość zróżnicowany program, ale myślę, że niezwykle ciekawy, a dzwony Sergiusza Rachmaninowa to naprawdę arcydzieło literatury muzycznej, światowej i godne zwieńczenia takiego festiwalu jak Bydgoski Festiwal Muzyczny.
Jak Państwo słyszeli, program bardzo bogaty, a festiwal 55. Bydgoski Festiwal Muzyczny startuje już 11 września. Ale jeszcze mamy zaproszenie, jak już mówiłam, nie należy specjalnie oglądać się na wakacje, bo wakacje pomału już dobiegają końca. Na pożegnanie wakacji Filharmonia Pomorska 25 sierpnia zorganizuje koncert. To już stało się tradycją, że pod koniec sierpnia takie koncerty odbywają się. W ubiegłym roku to było Dire Straits na jazzowo i symfonicznie w wykonaniu m.in. Kuby Badacha i Krzysztofa Herdzina, a w tym roku Piotr Nalepa Breakout Tour symfonicznie, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej i uwaga, za pulpitem dyrygenckim stanie no, mistrz, jeśli chodzi o aranżacje jazzowe, Wiesław Pieregorulka. Ten koncert, jak już mówiłam, 25 sierpnia o godzinie 19 w Filharmonii Pomorskiej. To jeszcze w takim razie mamy wakacje, a więc możemy trochę powspominać. Tym razem będziemy wspominać rozgrywający się w ubiegłym roku i w ubiegłym sezonie konkurs pianistyczny imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Na tym konkursie zaprezentowali się bardzo dobrze zresztą Polacy. Ich wyłowiłam z prawie 50-osobowej grupy uczestników.
10. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Bydgoszcz 2016. Od 6 do 20 listopada.
Spotkaliśmy się tu, aby wylosować numery, w której to kolejności będziecie występować w trakcie konkursu. Najpierw poproszę najmłodszego uczestnika, pana Hugh Lee, który dokona wyboru litery alfabetu. Począwszy od tej litery, wszyscy państwo będziecie wybierać numer kolejny.
Hugh.
Nazywam się Jakub Kuszlik. Właśnie zagrałem pierwszy etap na konkursie Paderewskiego w Bydgoszczy.
No i mówisz, jakby to była bułka z masłem, drobne 20 parę minut, a jednak no, program miałeś ciężki. Sam sobie go dowybrałeś, czy wraz z panią profesor?
Znaczy decyzja padła z panią profesor właśnie, żeby wybrać te, a nie inne utwory na pierwszy etap. Stwierdziliśmy, że właśnie fajne będzie tutaj zestawienie sonaty klasycznej z sonatą modernistyczną Prokofiewa.
Jak ty się czujesz na takich konkursach? Kiedy trzeba okiełznać nerwy, kiedy trzeba rozłożyć energię na kilka dni, a nawet kilkanaście dni, jeżeli oczywiście jury pozwoli na to.
Szczerze mówiąc, nie lubię konkursów. Znaczy nie lubię tego uczucia, że ktoś mnie ocenia. Nie mam takiego komfortu grania, że w jakiejś takiej swobody, że czasami odczuwa się taką presję z góry, że trzeba zagrać tak, a nie inaczej. A propos radzenia sobie przez kilkanaście dni, na pewno jest to bardzo męczące też dla wykonawcy. Trzeba odpowiednio umieć rozłożyć też jakby plan ćwiczenia danych utworów na konkretne etapy, żeby też nie zapomnieć, żeby nie przygotować się tylko na pierwszy etap, a później o następnych kompletnie zapomnieć. Wydaje mi się, że to jest najtrudniejsze. I ważna też jest w tym wszystkim taka właśnie strategia.
O, to słowo już słyszałam u innych pianistów. Strategia to rzeczywiście teraz w dzisiejszych czasach bardzo modne słowo, które też dotyczy artystów.
Myślę, że strategia nie dość, że właśnie o czym wcześniej wspominaliśmy, ćwiczenia, a także doboru repertuaru po to, żeby jak najlepiej, załóżmy, wejść w pierwszym etapie, żeby jak najlepiej zaprezentować się jurorom, jak najwięcej pokazać, żeby później móc pokazywać może bardziej czasami szczegółowe swoje walory.
Kuba, czy ty jesteś takim maniakiem ćwiczenia, to znaczy, że lubisz nie rozstawać się z instrumentem, czy wręcz przeciwnie, masz taką taktykę ćwiczenia i ćwiczysz mądrze z głową i nie poświęcasz temu, nie wiem, 10-12 godzin dziennie?
Nie znoszę tak długo ćwiczyć, mi głowa po prostu nie daje rady tak długo wytrzymać takich ilości. Staram się oczywiście właśnie jak najbardziej skondensować to ćwiczenie, żeby jak największą efektywność tego uzyskać. Uważam, że artysta też potrzebuje po prostu innych bodźców, nie tylko czysto muzycznych. Czasem trzeba po prostu wyjść na świeże powietrze, podziwiać architektury, może jakąś książkę przeczytać, film obejrzeć.
Dobrze, nie lubisz konkursu, wychodzisz na estradę, siadasz. Jak się izolujesz od tego otoczenia?
Staram się nie myśleć o tym, że tam u góry na balkonie siedzi paręnaście jurorów, czekają na każdą moją najmniejszą wpadkę, tylko skupiam się na swoim występie, na tym, żeby jak najlepiej zagrać. Tak samo staram się unikać jakichkolwiek kontaktów z uczestnikami, to znaczy muzycznych kontaktów. Staram się nie słuchać, no tylko, że akurat na tym wyjątkowo konkursie niestety jestem skazany na to, że mam tutaj kolegów, którzy też się niestety interesują tym konkursem i zawsze się dowiaduję, a ten zagrał wspaniale, a ten zagrał słabo i różne takie historie niestety do mnie docierają i wydaje mi się, że też trzeba mieć taką umiejętność odporności na takie właśnie informacje docierające.
Pani Elżbieta Bilicka. Jak to jest, te kolejne minuty już po wybrzmieniu pani przesłuchania? Emocje już opadły?
Jeszcze nie opadły, pewnie do wieczora jeszcze nie opadną. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, jak zagrałam. Jeszcze tak się złożyło szczęśliwie, że dzisiaj mam urodziny, więc to był taki mój prezent, który sama sobie składam. Ale wydaje mi się, że dość udany występ, także no już jak to będzie z wynikami, to niestety na konkursach jest bardzo, no jest loteria po prostu i zobaczymy.
A jest pani taką osobowością konkursową? Lubi pani konkursy?
Całe dzieciństwo jeździłam na konkursy. Później miałam przerwę na studiach, znaczy sporadycznie, o tak, pojawiałam się, nie było to jakoś bardzo często. Także właściwie konkursy kojarzą mi się z dzieciństwem, co jest dobrym skojarzeniem, także nie mam jakiejś paraliżującej traumy dzięki temu.
W ogóle jak się panią obserwuje i się pani słucha, to ma się wrażenie, że jest pani szczęśliwa, jak zasiada pani i prezentuje swój program.
No to cieszę się, że to widać, bo rzeczywiście tak jest, że zwłaszcza dzisiaj cieszyłam się, że mogę tutaj być i że cały ten rok taki dość trudny dla mnie, pełen różnych przygotowań, wysiłku, życzeń i ostatecznie mogę zakończyć występem na tej scenie, także naprawdę jestem po prostu szczęśliwa, tak.
Jak długo przygotowuje się taką kobyłę programową na ten konkurs?
Myślę, że każda osoba mogłaby opowiedzieć o tym trochę inaczej. U mnie to było tak, że zebrałam po prostu repertuar z czasu moich studiów. Poszczególne dosłownie drobne pozycje robiłam od nowa. Także myślę, że w moim przypadku to było raczej uczestnictwo w różnych kursach pianistycznych, nagrywanie się, odsłuchiwanie, zastanawianie się po 5., 4., 6., 7., 8. raz, jak to zagrać wszystko jeszcze lepiej. To taka praca no, w czterech ścianach, po kilka godzin, trochę walka z samym sobą momentami.
I ze swoimi słabościami, tak?
Ze swoimi słabościami, mobilizowanie się na nowo do pracy, do tego, żeby był entuzjazm do tego, co się robi.
Szczęście, nieszczęście, że występuje pani w ostatnim dniu przesłuchań.
Dla mnie szczęście, dlatego że przede wszystkim przeziębiłam się, więc miałam czas, żeby troszkę jednak się podkurować, wrócić do formy. A druga sprawa to właśnie to, że za chwilę właściwie mam wyniki, więc będę wiedziała po prostu, jak dalej rozłożyć pracę, czy ćwiczyć, bo już mam wakacje.
Andrzej Wierciński po pierwszym etapie.
Myślę, że większość rzeczy na pewno poszła dobrze, tak jak sobie to ustaliłem przed występem, natomiast było parę oczywiście miejsc mniej jakby pewnych. Czułem w ogóle się na tej scenie dosyć niepewnie z tego względu, że tu ta sala nie jest sprzyjająca pianistom, ze względu na akustykę, tak mi się wydaje, i warunki. Po prostu, natomiast starałem się zrobić to, co w mojej mocy i tyle.
Jest pan już zaprawiony w bojach konkursowych, więc chyba to nie jest aż takie wielkie obciążenie psychiczne, tak? Czy to po prostu nie zależy od doświadczenia?
Myślę, że doświadczenie odgrywa tutaj dużą rolę i rzeczywiście na scenie nie miałem poczucia tego aż takiego wielkiego stresu, jak na konkursie szopenowskim oczywiście. Natomiast czuć tą atmosferę mimo wszystko konkursu, spotyka się tych uczestników w hotelu i je się z nimi śniadanie. Ciężko się od tego odciąć, natomiast myślę, że dobre przygotowanie odpoczynek przed samym występem dobrze daje, bo czułem się dzisiaj dosyć komfortowo, jeżeli chodzi o psychikę.
Czym dla pana jest ten właśnie konkurs?
Dla mnie ten konkurs jest kolejną po prostu szansą na zagranie dobrego recitalu, dania z siebie wszystkiego po prostu. Tyle, ile się oczywiście do tego przygotowywałem, więc mam nadzieję, że będzie dobrze.
W jaki sposób pan wybierał utwory do tego konkursu?
Utwory dobierałem po prostu pod moje umiejętności techniczne, pianistyczne i wszystkie inne. Chciałem pokazać jak najwięcej siebie, jak najwięcej swoich atutów, które posiadam w grze.
Czy jest pan pianistą wirtuozem, czy pianistą lirycznym? Jak by pan siebie określił?
Nie wiem, na razie nie mogę siebie zdefiniować jako wirtuoza, czy pójścia w drugą stronę zupełnie liryzmu. Staram się jakby prowadzić to dwutorowo, rozwijać się i pianistycznie, i manualnie jeszcze więcej, co jeszcze potrafię zrobić, natomiast myślę, że najwięcej pracuję jeszcze nad taką sferą mentalną i nad sferą bardziej doprowadzenia wszystkiego do perfekcji, jeżeli chodzi o prowadzenie melodii, odczuwanie muzyki głębiej. Nad tym ciągle pracuję, więc myślę, że powolutku do celu.
Korzysta pan z rad jeszcze profesorów?
Oczywiście, oczywiście tutaj. Numerem jeden jest oczywiście mój profesor Wojciech Świtała, którego pozdrawiam serdecznie i przygotowywał mnie do tego konkursu bardzo, bardzo mocno, więc serdecznie mu za to dziękuję i naprawdę jedna lekcja z profesorem to jest po prostu coś magicznego i na pewno dużo mi pomaga.
Tymoteusz Bies, student Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie profesora Zbigniewa Raubo. No już po drugim etapie.
Każdy etap ma swoją specyfikę, swoje trudności. Powiem szczerze, że w moim przypadku dobór programu był tak skonstruowany, że akurat w drugim etapie czułem się dość komfortowo na scenie. Fantazja Szumana, którą grałem, jest w zasadzie jednym z moich obecnie ulubionych utworów, więc też miałem z tego ogromną przyjemność. Ale oczywiście w każdym etapie trzeba trzymać koncentrację, dobrze gospodarować energią przed, po występie, w trakcie występu. Więc etap drugi, trudny jak każdy inny, ale w moim przypadku wydaje mi się szczęśliwy.
To jest jednak blisko 45 minut grania, więc taki pół recital, który też jest wyczerpujący.
Zdecydowanie. 45 minut to jest kawał muzyki, to na pewno, aczkolwiek generalnie już mam jakieś tam doświadczenie w konstruowaniu recitali, w doborze odpowiedniego repertuaru, właśnie w gospodarowaniu energią, więc powiem szczerze, że nie było to jakoś dla mnie tym razem specjalnie wyczerpujące.
W drugim etapie mamy dwa utwory obowiązkowe. To są dwie drobne kompozycje Ignacego Jana Paderewskiego. Co wybrałeś?
Wybrałem melodię Gezdur op. 16 i Poloneza Hadur.
Ponownie będziemy sobie rozmawiać nad tą strategią, którą musi pianista konstruować i też musi jakąś obrać strategię, przygotowując się do kolejnych etapów. Jaka jest twoja strategia?
Jeśli chodzi o generalne przygotowanie się do kolejnych ewentualnych występów, do właśnie gospodarowania energią i czasem, ja po każdym występie staram się jakoś izolować. Teraz też wracam do Katowic, żeby ochłonąć, żeby nie przesiąknąć tą atmosferą konkursową, która potrafi czasami dać w kość. I jakoś w spokojny sposób powtarzać sobie w razie czego kolejne przygotowane utwory.
Ale do Katowic to nie jest strata czasu dla ciebie?
W zasadzie faktycznie połączenia są niesprzyjające, więc 7 godzin w pociągu potrafi również być męczące, ale nie uważam tego za stratę czasu. To jest dobry moment, żeby troszeczkę pobyć w samotności, żeby właśnie trochę ochłonąć, przemyśleć pewne rzeczy, dobrze się nastawić. Na pewno nie jest to czas stracony, ale na pewno jest to mniej czas stracony niż jakieś tam tkwienie w hotelu na przykład przez 7 godzin. To potrafi dużo bardziej psychicznie być wykańczające niż taka podróż. Zresztą ja bardzo lubię jeździć pociągami.
To jeszcze powiedz mi, bo właściwie każdy z uczestników mówi, że nie jest typem konkursowym, czyli że te emocje, rywalizacja no nie sprzyja też pewnemu wyrazowi artystycznemu, który każdy pianista chce przekazać. Czy ty również możesz powiedzieć, że nie jesteś takim typem konkursowicza?
Wydaje mi się, że przede wszystkim we współczesnej pianistyce i w podejściu do sztuki trzeba być typem konkursowicza. W tym sensie, że jest to nieodzowny element budowania kariery, ale w sumie to słowo jest najodpowiedniejsze. Trudno jest jakkolwiek pokazać się światu, zaistnieć bez udziału w konkursach. Fakt, że potrafi to być bardzo wykańczające ta właśnie ten rodzaj presji, rywalizacji, ale jeśli jest się w stanie odpowiednio wyizolować, ukierunkować myślenie i jakoś dobrze nastawić to wydaje mi się, że da się z tym żyć. No.
To byli Polacy, uczestnicy konkursu, międzynarodowego konkursu pianistycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego. I to by było na tyle dziś. Spotykamy się już za tydzień, w sobotę po godzinie 22.
Thank you.